Sztandar Biblijny nr 104, październik 1996 roku. Czas łaski dla Syjonu. Ty powstawszy zmiłujesz się nad Syjonem, boć czas, żebyś się zlitował nad nim, gdyż przyszedł czas naznaczony. Albowiem upodobały się sługom Twoim kamienie Jego i nad prochem Jego zmiłują się, aby się bali poganie imienia Pańskiego, a wszyscy królowie ziemscy chwały Twojej. Gdy pobuduje Pan Syjon i okaże się w chwale swojej. Psalm 102, wersety od 14 do 17. Czytelnikom tego artykułu pomoże skorzystanie z wykresów na stronie 76. Pierwszy z tych wykresów jest zatytułowany Wykres pokazujący 2520 lat panowania pogan. Składa się on z serii mniejszych i większych łuków uwypuklających symetrię opisywanych przez nie okresów. Seria ta ma cztery główne łuki. Pierwszy z nich nosi nazwę 1000 lat, pierwsza Mojżeszowa rozdział pierwszy werset 28. Pod łukiem jest strzałka idąca w dół pod kątem około 30 stopni od początku tego łuku do jego końca, opisane jako zatracenie przez pierwszego Adama. Koniec łuku jest oznaczony jako koniec dnia Adama. 3126 rok przed Chrystusem. Punkt ten jest równocześnie początkiem nowego, dużego łuku, noszącego nazwę 7 czasów, 2520 lat. Łuk ten zawiera w sobie mniejsze łuki, pierwszy z nich, noszący nazwę 1260 lat, zaczyna się nieco przed połową tego łuku. W punkcie oznaczonym jako 1961 rok przed Chrystusem i noszącym nazwę Izaak i Rebeka połączeni, typ Jezus złączony z prawdziwym Kościołem. Łuk ten nie dochodzi do końca łuku noszącego nazwę 7 czasów, 2520 lat, lecz kończy się nieco wcześniej, w punkcie opisanym jako 721 rok przed Chrystusem, po czym rozpoczyna się drugi, mały, łuk noszący nazwę 115 lat, który kończy się w momencie zakończenia łuku noszącego nazwę 7 czasów, 2520 lat. Zanim jednak łuk noszący nazwę 1260 lat się zakończył, miał swój początek dodatkowy łuk wewnętrzny, w punkcie opisanym jako 999 rok przed Chrystusem i noszącym nazwę Izrael podzielony. Ten łuk także kończy się w tym samym punkcie co łuk noszący nazwę 7 czasów, 2520 lat. Kolejny, malutki, wewnętrzny łuk. Rozpoczyna się pomiędzy początkiem łuku o nazwie Izrael podzielony, a łukiem o nazwie 115 lat, i jego początek jest w punkcie opisanym jako 791 rok przed Chrystusem, a nazwa tego łuku to choroba Ezechiasza. Wszystkie te trzy wewnętrzne łuki, oraz cały duży łuk o nazwie 7 czasów, 2520 lat. Kończą się w tym samym punkcie, opisanym jako upadek typicznego Królestwa Bożego, 606 rok przed Chrystusem, Ezechiela rozdział 21 wersety od 30 do 32, w tym punkcie rozpoczyna się trzeci łuk, o nazwie 7 czasów więcej, 2520 lat. Wyglądający dokładnie tak samo jak łuk o nazwie 7 czasów, 2520 lat, z dokładnie takimi samymi łukami wewnętrznymi, w analogicznych miejscach i takiego samego rozmiaru. Oprócz nich jest tylko jeden malutki łuk wewnętrzny na początku, zaczynający się w punkcie początku tego łuku, czyli 606 rok przed Chrystusem. Nosi on nazwę 70 lat, I jest dodatkowo opisany wersetami, 3 Mojżeszowa rozdział 26 werset 18, Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 24. Natomiast pierwszy z łuków odpowiadający tym obecnym w poprzednim łuku, też noszący nazwę 1260 lat, rozpoczyna się w punkcie opisanym jako 539 rok po Chrystusie i noszący nazwę sfałszowany typ Izaka i Rebeki, papież złączony z odstępczym kościołem. Łuk ten kończy się w punkcie opisanym jako 1799 rok po Chrystusie. W tym miejscu rozpoczyna się analogiczny mały łuk opisany jako 115 lat, kończący się w punkcie zakończenia łuku o nazwie 7 czasów więcej, 2520 lat. Analogicznie w ostatniej części łuku o nazwie 1260 lat, zaczyna się łuk wewnętrzny, od punktu opisanego jako 1521 rok po Chrystusie, i noszącego nazwę chrześcijaństwo podzielone. Na odcinku łuku od punktu początkowego, do przecięcia z łukiem o nazwie 1260 lat, jest dodatkowa informacja, liczba 393, prawdopodobnie lat objętych przez ten fragment łuku. W tym łuku także jest łuk wewnętrzny, analogiczny jak w poprzednio, jest on opisany jako 1789 rok po Chrystusie, i nosi nazwę Rewolucja Francuska, a kończy się w momencie zakończenia łuku o nazwie 1260 lat, a rozpoczęcia łuku o nazwie 115 lat. Łuki 7 czasów więcej, 2520 lat, 115 lat, i chrześcijaństwo podzielone kończą się w tym samym punkcie, opisanym jako początek upadku Królestwa Chrześcijańskiego, Objawienie rozdział 11 wersety od 15 do 18, 1974 rok po Chrystusie. W tym także punkcie rozpoczyna się ostatni łuk, noszący nazwę 1000 lat, i opisany jako Michała rozdział 4 werset 8. Jest on symetrycznym odbiciem pierwszego łuku, o nazwie 1000 lat. Pod tym ostatnim łukiem też jest strzałka, tylko, że skierowana w górę przez cały okres i opisana jako restytucja przez ostatniego Adama. Drugi wykres, jaki jest ukazany na tej stronie, jest zatytułowany Równoległości dwóch wieków Izraela, cielesnego i duchowego. Wykres ten ma 3 główne podziały, również zaznaczone łukami, przy czym nie ma w nich żadnych zaznaczonych łuków wewnętrznych. 2 pierwsze łuki są tego samego rozmiaru i analogicznej nazwy. Pierwszy nazywa się 1845 lat, a drugi 1845 lat, dwójnasób. Trzeci łuk jest nieco mniejszy i nosi nazwę 1000 lat. Pierwszy łuk rozpoczyna się w punkcie czasowym opisanym jako 1813 rok, śmierć Jakuba, a kończy w punkcie czasowym opisanym jako śmierć i zmartwychwstanie, kwiecień 33 roku po Chrystusie. W tym też punkcie jest strzałka wskazująca tą właśnie nazwę, a symetrycznie po jej lewej i prawej stronie są po 2 strzałki, które odpowiadają analogicznym punktom czasowym przed i po tym punkcie czasowym. Strzałka najbardziej po lewej stronie jest opisana jako narodzenie Jezusa, październik 2 roku przed Chrystusem, 2 strzałka jest opisana jako chrzest Jezusa, październik 29 roku po Chrystusie. Natomiast symetrycznie po prawej stronie strzałki opisany jako śmierć i zmartwychwstanie, kwiecień 33 roku po Chrystusie są strzałki. Pierwsza, opisana jako 36 rok po Chrystusie, upadek Izraela, i druga, opisana jako Koniec żniwa wieku żydowskiego, 69 rok po Chrystusie. Drugi łuk, o nazwie 1845 lat, dwójnasób rozpoczyna się w tym samym punkcie, co pierwszy łuk się kończy, to jest w punkcie opisanym jako śmierć i zmartwychwstanie, kwiecień 33 roku po Chrystusie. Ten drugi łuk kończy się w punkcie czasowym opisanym jako Kongres Berliński, kwiecień 1878 roku, po Chrystusie, Izajasza rozdział 40 werset 2. Analogicznie jak przy zakończeniu pierwszego łuku, tu również ta nazwa jest wskazana strzałką, symetrycznie do której po obu stronach są dwie strzałki wskazujące punkty czasowe. Pierwsza z nich, ta najbardziej po lewej, jest opisana jako Miller, 1844 rok, po Chrystusie, druga jest opisana jako powrót Jezusa, październik 1874 roku, po Chrystusie. Natomiast po prawej stronie tej strzałki pierwsza strzałka jest opisana jako upadek Babilonu, 1881 rok, po Chrystusie, a druga jako koniec żniwa wieku Ewangelii, 114 rok, po Chrystusie. Trzeci i ostatni łuk rozpoczyna się w punkcie, w jakim kończył się drugi łuk, to jest w punkcie opisanym jako Kongres Berliński, kwiecień 1878 roku, po Chrystusie, Izajasza rozdział 40 werset 2. Łuk ten nosi nazwę 1000 lat. Jego zakończenie nie jest opisane, ale w oczywisty sposób odnosi się do końca tysiąclecia. Na tym kończymy opis obecnych w artykule wykresów i przechodzimy do treści samego artykułu. Boska obietnica dana Dawidowi, miłosierdzia Dawidowe pewne, zapowiadała, że jeden z jego potomków zasiądzie na tronie pańskim na zawsze. Druga Samuelowa rozdział 7 wersety od 12 do 16. Prawdziwe znaczenie tej obietnicy jest następujące. Mesjasz, od dawna obiecany król Izraela, będzie korzeniem i odgałęzieniem linii Dawidowej, błogosławionym przez Pana, Izajasza rozdział 11 werset 10. Jego królestwo nie zakończy się tak jak królestwo typiczne, lecz będzie wieczne, w pełni kompetentne do spełniania wszystkich boskich obietnic danych Abrahamowi. I błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 12 wersety od 1 do 3, rozdział 22 wersety od 15 do 18. Gdy władza została odebrana Sedekiaszowi, zostały uznane rządy pogan, lecz nie w taki sam sposób jak rząd Izraela, żaden z nich nie został nazwany następcą Izraela. Zezwolono im na panowanie. Żaden z nich nie był Królestwem Bożym ani nie otrzymał wiecznej władzy. Otrzymały w dzierżawę panowanie w czasie, gdy Izrael został odrzucony od boskiej łaski. Dzierżawa ta miała się zakończyć w wyznaczonym czasie i miał zostać przywrócony pierwotny zamiar Boga, aby Izrael reprezentował jego królestwo na ziemi. Zauważmy, że Bóg wykorzystał pierwszą i drugą wojnę światową do uwolnienia Izraela spod władzy pogan. Pierwsza wojna, w 1914 roku, otworzyła dla Żydów Palestynę, druga, w 1939 roku, utorowała im drogę do stania się niezależnym narodem. Nie będziemy mogli ocenić prawdziwego znaczenia obecnego czasu ucisku, jeśli nie będziemy traktowali go z punktu widzenia postępowania Boga z Izraelem i przygotowywania przez niego nowego porządku, w którym Izrael będzie przewodem błogosławień dla całej ludzkości. Wizja panowania pogan. W czasie zdetronizowania Sedekiasza Bóg przekazał dzierżawę ziemskiej władzy Nabuchodonozorowi i jego następcom, jak to podaje proroctwo Daniela, Daniela rozdział 2. Nabuchodonozor miał sen, lecz nie mógł przypomnieć sobie swego widzenia. Prorok Daniel, który wcześniej został więźniem, dzięki boskiej opatrzności był przedstawiony królowi jako jedyna osoba w całym królestwie zdolna opowiedzieć sen króla i podać jego interpretację. Werset 28. Widzenie dotyczyło olbrzymiego posągu, Daniela rozdział 2 wersety od 31 do 45. Głowa posągu ze złota reprezentowała królestwo Nabuchodonozora, Babilon. Piersi i ramiona ze srebra przedstawiały królestwo medoperskie. Brzuch i uda z mosiądzu, Grecję. Golenie z żelaza, cesarstwo Rzymu, wschodnie i zachodnie. Stopy z żelaza i gliny przedstawiają mieszane cywilno-religijne imperium papiestwa. Siedem czasów. Cały czas panowania tych pogańskich rządów miał trwać aż do obiecanego królestwa Mesjasza. Okres ten kilkakrotnie jest nazwany siedmioma czasami. Trzecia Mojżeszowa rozdział 26 wersety od 14 do 46. Przy jego końcu dzierżawa pogan miała wygasnąć i zacząć się usuwanie tych rządów przez wielki czas ucisku. Daniela rozdział 12 werset 1. Wtedy miał powstać, przejąć władzę, Mesjasz, a wszystkie narody miały jemu służyć. Wtedy miał się wysunąć na czoło Izrael jako widzialna, narodowa reprezentacja boskiego królestwa. Izajasza rozdział 2 wersety od 1 do 5. Jak długo, moglibyśmy się zapytać, te siedem czasów miało trwać? Zagadkowe określenie czasy występuje u Daniela w rozdziale 7 wersecie 25, czasu i czasów i pół czasu oraz u Daniela w rozdziale 12 wersecie 7, czasie, czasach i połowie czasu. Obydwa wyrażenia są podobne, lecz same w sobie nie dają żadnej wskazówki co do długości. Pomoc znajdujemy w Księdze Objawienia. Rozdział 11 werset 2 odwołuje się do okresu 42 miesięcy, podczas gdy werset 3 wymienia okres 1260 dni. Udając się do rozdziału 12 wersetu 6 znowu znajdujemy okres 1260 dni, podczas gdy w wersecie 14 pojawia się omawiane tu wyrażenie czas, czasy i połowy czasu. Gdy porównujemy werset 14 z 6, jest oczywiste, że chodzi o ten sam okres, innymi słowy. Czas, plus czasy, plus połowa czasu, równa się 1260 dni. Na podstawie tego wzoru możemy założyć, że jeden czas to 360 dni. Jeśli tak jest, możemy posunąć się dalej w tym założeniu i przyjąć, że czasy to dwa czasy, 2 razy po 360 równa się 720 dni. I że połowa czasu to 180 dni. Dodajmy je razem. 360 plus 720 plus 180 równa się 1260 dni. Według tego słusznego założenia, że czas o 360 dniach jest zatem rokiem proroczym, hipotetycznym, o 360 dniach, możemy ustalić długość 42 miesięcy. 42 miesiące to 3,5 roku, lub 1260 dni. Jeśli dokonamy następującego obliczenia. 1260 podzielić na 42 równa się 30. Ustalamy, że jeden miesiąc to 30 dni. To co następuje, potwierdza nasze założenie co do długości proroczego, symbolicznego roku. 12 razy 30 równa się 360 dni. Okazuje się więc, że czas, czasy i połowa czasu, owe 1260 dni, czy też 42 miesiące, mają taką samą długość i są oparte na roku proroczym o 360 dniach. Rzeczywisty rok żydowski nigdy nie miał tej długości. Okresowo był dodawany dodatkowy miesiąc, w celu dostosowania do pór roku. Możemy więc przypuszczać, że rok proroczy jest chronologicznym narzędziem danym przez Boga w celu ustalenia, w jakiej chwili dziejowej występują pewne wydarzenia biblijne. Będzie ono nieocenioną pomocą w badaniu sprawy siedmiu czasów. Drugą biblijną zasadą, o której należy pamiętać pracując nad chronologią, jest miara, dzień za rok. Mamy o niej wzmiankę w 4 Mojżeszowej rozdziale 14 wersecie 34. W przykładzie tym Bóg ukarał niewiernych Izraelitów 40 latami tułaczki jako wyższym odpowiednikiem 40 dni szpiegowania ziemi, co miało niepomyślny skutek. Zasada ta jest jasno wyrażona w tekście. Kolejny przykład to Ezechiela rozdział 4 wersety od 1 do 8. Z tego podstawowego punktu widzenia rozważmy 3 Mojżeszową rozdział 26 wersety od 14 do 45. W tekście tym mamy znamienne proroctwo karania, o nadejściu którego Bóg zapowiedział Izraelowi za pogwałcenie jego przymierza. W wersetach od 14 do 17 są przedstawione ich grzechy i stosowne kary w okresie sędziów i królów. Następnie, z powodu braku poprawy, werset 18 grozi im karą siedmiu czasów. Wersety 19 i 20 cofają się wstecz i ponownie proroczo mówią o karach stosowanych w czasach sędziów i królów, które okazały się niewystarczające. Dlatego werset 21 po raz drugi grozi im siedmioma czasami karania. To samo jest powtórzone po raz trzeci w wersetach od 22 do 24. Po raz czwarty i ostatni jest to uczynione w wersetach 25 i 28. Wszystko to dla podkreślenia. Skoro, jak widzimy, tak duży nacisk jest położony na karanie Izraela w historycznym okresie sędziów i królów, to co oznacza dodatkowe karanie siedmiu czasów, o jakim mówi Bóg, że im ześle? W poprzednich ilustracjach ustaliliśmy, że czas jest równy symbolicznemu rokowi liczącemu 360 dni. Następujące obliczenie daje nam długość tych siedmiu czasów. 360 dni razy 7 równa się 2520 dni. Podaliśmy już przykłady zasady dzień za rok, więc na tej podstawie wnioskujemy, że 2520 dni równa się 2520 lat. Czasy pogan. Klucz do zrozumienia upadku i powstania Izraela jako narodu leży w poprawnym zrozumieniu tego, co mieści się w wyrażeniu czasy pogan. W Ewangelii Łukasza rozdziale 21 wersecie 24 Jezus stwierdza, że będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan. Rozumiemy, że to oświadczenie jest potwierdzeniem przez naszego Pana ucisku przez pogan, który już był w toku, choć pod wieloma względami miał się nasilić wraz z oblężeniem Jeruzalem przez Tytusa w 69 roku naszej ery i jego zniszczeniem rok później, czego następstwem było rozproszenie tego narodu aż do czasów współczesnych. Grecki tekst wyrażenia będzie deptane, może być oddany, będzie i pozostanie deptane, co wskazuje na to, że Izrael będzie uciskany w sposób nieznany nigdy wcześniej. Czy tych słów Jezusa nie możemy odebrać jako zapowiedzi rozpoczęcia się wtedy czasów pogan? Nie, jeśli właściwie rozumiemy proroctwo Ezechiela rozdział 21 wersety od 18 do 27. Słowa te stanowią boski sąd nad Izraelem, reprezentowanym w Judzie. Proroctwo to wypełniło się okrutnie w najeździe Nabuchodonozora na Jeruzalem na jesieni 607 roku przed naszą erą, kiedy to ostatni król Judei, Sedekiasz, został zdetronizowany, miasto splądrowane, a lud zabrany do niewoli, do Babilonu. Druga Królewska rozdział 25 werset 1, Jeremiasza rozdział 39 werset 1, rozdział 52 werset 1. Tak rozpoczęło się 70 lat spustoszenia zapowiedziane u Jeremiasza w rozdziale 34 wersetach 21 i 22, i rozdziale 25 wersetach od 9 do 12. Od tego czasu Żydzi przestali być wolnym narodem. Choć ich ziemia i wolność osobista zostały im zwrócone przez Cyrusa, jako naród podlegali kolejno Medo-Persom, Grekom i Rzymianom. Zależność od Rzymu była faktem, gdy Jezus wypowiadał te słowa. Jest zatem nieprawdopodobne, że mówił o dopiero mającym nadejść ucisku. W istocie jemu chodziło o to, że Żydzi jeszcze bardziej będą poddani poganom, aż w odpowiednim czasie skończą się wypełnią czasy pogan. Od 2520 lat siedmiu czasów odejmujemy datę października 607 roku przed naszą erą. 2520-606¼ równa się 1913¾. Z końcem 1913 roku naszej ery nadszedł początek 1914 roku. Dodając do niego 3/4 roku, otrzymujemy październik 1914 roku. Pierwsza wojna światowa. Wielka wojna oficjalnie rozpoczęła się 28 lipca 1914 roku, gdy Austria wypowiedziała wojnę Serbii. Do 4 sierpnia Rosja, Francja i Brytania były w stanie wojny z Austrią i Niemcami. Dzierżawa pogan wygasła wraz z początkiem wojny okopowej na jesieni 1914 roku, co wielce osłabiło chrześcijaństwo, zniszczyło wiele ludzi i wielu cieszących się dobrą opinią. Wojna okopowa utrwaliła linię walki i stworzyła wokół tego konfliktu atmosferę desperacji. W ten sposób, oraz przez wojnę jako taką, która objawiła pustkę chrystianizmu w chrześcijaństwie, rozpoczęło się rozpadanie władzy pogan i trwałe wzmacnianie się narodu żydowskiego. Niektóre zarysy tej historii podaliśmy w naszym angielskim sztandarze biblijnym numer 714 w artykule pod tytułem Dom Izraela będzie błogosławiony. Znaczenie 1914 roku zostało, co ciekawe, podkreślone w książce pod tytułem Nadszedł czas, napisanej w 1889 roku. Na stronie 98 autor, C. T. Russell, podaje o Izraelu. Nie ma powodu oczekiwać ich narodowej reorganizacji wcześniej, jak w 1914 roku, u kresu ich siedmiu czasów, 2520 lat. Jednak w miarę jak ten długi okres ich narodowego karania przybliża się do końca, możemy zauważyć wyraźne znaki tego, że nieurodzajne drzewo figowe, narodowy Izrael, jest bliskie wypuszczeniu pąków, co dowodzi, że kończy się zimowy czas zła, i że zbliża się tysiącletnie lato, które w pełni przywróci im ich obiecane dziedzictwo oraz narodową niepodległość. Dla pragnących pogłębić ten temat polecamy tomy, Nadszedł czas, i przyjdź królestwo Twoje. równoległości 1845 lat. Kefel i Miszna Izraela. Drugi zestaw dowodów potwierdzających nadejście czasu przywracania do łask i odzyskiwania znaczenia Izraela pochodzi z Izajasza rozdziału 40 wersetów 1 i 2. Mówcie do serca Jeruzalemu, ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego, że jest to odpuszczona nieprawość jego, i że wziął z ręki pańskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje. Zauważmy wyrażenie, w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje. Na podstawie jakiej sprawiedliwości Izrael mógł być ukarany dwa razy bardziej, niż na to zasługiwał? Takie może być pierwsze wrażenie z pobieżnego przeczytania tego tekstu. Ale nie taka jest jego intencja. Hebrajskie słowo kefel przetłumaczone w wersecie 2, dwójnasób oznacza stronę zgiętą na pół, dokładnie w samym środku. Inaczej mówiąc, odpowiednik. U Jeremiasza w rozdziale 16 wersecie 18 i Zachariasza rozdziale 9 wersecie 12 znajdujemy podobne określenie. Tutaj jednak hebrajskie słowo dwójnasób to miszna, co oznacza dokładne powtórzenie w czasie i ogólnym charakterze. Zachariasz podaje nam wskazówkę, że dwójnasób Izraela rozpoczął się mniej więcej w czasie wjazdu Jezusa do Jeruzalem. Według chronologii biblijnej Jakub, główny patriarcha 12 pokoleń Izraela, zmarł w kwietniu 1813 roku przed naszą erą. Jego śmierć zakończyła wiek patriarchów i rozpoczęła to, co możemy nazwać wiekiem żydowskim. Teraz zauważmy, Jezus wjechał do Jeruzalem tuż przed Paschą, w kwietniu 33 roku naszej ery. Od 1813 roku przed naszą erą do 33 roku naszej ery możemy doliczyć się 1812 i 3/4 plus 32 i 1/4 równa się 1845 lat. Wyciągamy z tego wniosek, że okres narodowej łaski Izraela liczył 1845 lat. To była pierwsza część ich dwójnasobu. Długość pierwszej części dwójnasobu daje nam długość jego drugiej części. Licząc okres 1845 lat od 33 roku naszej ery dochodzimy do 1878 roku. Tak więc 32 i 1/4 plus 1845 równa się 1877 i 1/4 lub kwiecień 1878 roku. Czy coś znaczącego, dotyczącego Żydów, wydarzyło się w tym czasie? Berliński Kongres Narodów. Ten Kongres Mocarstw Europejskich odbył się w Berlinie w czerwcu 1878 roku, chociaż przygotowania do niego naturalnie rozpoczęły się wcześniej. Jego głównym celem było określenie granic państw bałkańskich po wojnie rosyjsko-tureckiej i zapobieżenie ewentualnej wojnie między Anglią i Rosją. Większe znaczenie z punktu widzenia naszego tematu miał jeden z jego drugorzędnych rezultatów wypracowany przez lorda Beaconsfielda. Główny brytyjski wysłannik na tę konferencję, lord Beaconsfield, dzisiaj jest bardziej znany jako Benjamin Disraeli. Chociaż nawrócił się na chrześcijaństwo, był pierwszym Żydem, który został premierem w 1874 roku. Jak zauważyliśmy w poprzednim numerze sztandaru biblijnego, Disraeli był odpowiedzialny za przejęcie kanału Sueskiego od Egiptu w 1875 roku, za pieniądze od barona Rothschilda. Pociągnięcie to miało ubiec dominację Rosji na Bliskim Wschodzie, co zgodnie z obawami Anglii mogło zaszkodzić jej wpływom w tej części świata i pozbawić dostępu do posiadłości w Indiach i na Dalekim Wschodzie. Rząd Izraeli, rzecz jasna, sprzyjał swemu narodowi i wydaje się, że jego wysiłki w tym kierunku zostały pobłogosławione przez Boga. Oto ciekawy cytat. Ostatnie wybory w Anglii, które pociągają za sobą zmianę w ministerstwie oraz usunięcie z urzędu znanego na całym świecie Żyda Lorda Beaconsfielda, na pierwszy rzut oka mogłyby wydawać się przeszkodą dla restauracji Izraela w Palestynie. Od kilku lat wydarzenia wydają się szczególnie sprzyjać Żydom, a jednym z głównych czynników w tym kierunku wydawało się zainteresowanie, zalety właściwe mężowi stanu, oraz sposobności polityczne nastręczające się dzięki wysokiej pozycji tego sławnego człowieka. Teraz, po bardzo krótkim czasie od zdobycia przez niego dla swego narodu znaczącej ulgi w prześladowaniach w Palestynie i w Turcji, oraz po ustanowieniu Wielkiej Brytanii protektorem Ziemi Świętej, on jest odsuwany od władzy w czasie, w którym wydawał się w sposób właściwy bardziej pożyteczny dla nich. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać katastrofą, lecz być może wcale nią nie jest. Strażnica, maj 1880 roku, strona 7, reprint 101. Polityczne i militarne implikacje tego kongresu są dość szczegółowo omówione w książce pod tytułem Przyjdź Królestwo Twoje, w strony od 260 do 262. W one dni, mówi Zachariasza rozdział 8 werset 23, uchwyci się 10 mężów ze wszystkich języków onych narodów, uchwycą się, mówię, pod ołka jednego Żyda, mówiąc, pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami. 10 narodów językowych Europy, w pewnym sensie, uchwyciło się szaty przedstawiciela Izraela, Disraelego. W tym czasie biblista i znawca hebrajskiego, Franz de Litzsch, zaczął rozpowszechniać swe wydanie hebrajskiego Nowego Testamentu. Co ciekawe, kongres, który ulżył nieco ciężkiej doli Żydów, zasiał także nasiona I wojny światowej. Jednym z rezultatów tej konferencji było przekazanie Austro-Węgrom Bośni i Herzegowiny, to właśnie kula bośniackiego zabójcy trafiła następcę austriackiego tronu, co zmusiło Austrię do odwetu na Serbii, którą uważała za winną, i roznieciło wojnę z lat 1914 do 1918. Wojna ta, jak widzieliśmy, stała się z kolei motorem narodowego powrotu Izraela do Ziemi Świętej. Powrót Izraela do łaski. Jak zauważyliśmy wcześniej, Jezus w roku 33 im zapowiedział spustoszenie dla domu Izraela. To było 36 lat później, w roku 69, kiedy Jerozolima została otoczona przez rzymską armię, dowodzoną przez Tytusa, co rok później doprowadziło do jej zupełnego zniszczenia. Od Kongresu Berlińskiego w 1878 roku okres o długości 36 lat doprowadza nas do 1914 roku, owego roku, który rzeczywiście był świadkiem początku wolności dla rozproszonego narodu. W ten sposób zakończył się dwójnasób Izraela. Rybacy i łowcy. Ponieważ Jeremiasza rozdział 16 wersety od 14 do 16 jest jednym z najbardziej zrozumiałych wersetów biblijnych, opisujących zgromadzanie Izraela w Ziemi Świętej, w związku z tym go zbadamy. Przetoż oto dni idą, mówi Pan, że nie rzeką więcej, jako żyje Pan, który wywiódł synów izraelskich z ziemi egipskiej. Ale, jako żyje Pan, który wywiódł synów izraelskich z ziemi północnej, i ze wszystkich ziem, do których ich był wygnał, gdy ich zaś przywiodę do ziemi ich, którą dał ojcom ich. Oto ja poślę do wielu rybitwów, mówi Pan, aby ich łowili, potem poślę do wielu łowców, aby ich łapali na wszelkiej górze i na wszelkim pagórku i w dziurach skalnych. Rozumiemy, że ziemią północną była Rosja, gdzie na przełomie wieków mieszkała niemal połowa narodu żydowskiego. Wszystkie ziemie wydają się dotyczyć pozostałych krajów, w których znajdowały się duże enklawy Żydów, takich jak Polska, Niemcy, Rumunia i Węgry. Rybacy. Zgodnie ze swą obietnicą u Jeremiasza w rozdziale 16 wersecie 16 Bóg od 1878 roku posyła rybaków. Przynętą był syjonizm. W ostatnim artykule, angielskim sztandarze biblijnym, na temat syjonizmu widzieliśmy jak wielu mężów stanu, Żydów i chrześcijan, oraz innych wpływowych postaci było zaangażowanych w dzieło wspierania sprawy syjonizmu, szczególnie po działalności Theodora Herzla, oraz Kongresu Syjonistycznego z 1897 roku. Pieśń syjonizmu przemawiała do wielu Żydów, którzy przybywali z daleka, by przyznać się do swej odwiecznej ojczyzny. Inni pozostali tam, gdzie byli, dopóki nie zaczęli być ścigani przez łowców. Łowcy. Prawdopodobnie najbardziej przerażającym rozdziałem współczesnej ery, obecnego wieku XX, były zawzięte prześladowania i próba eksterminacji narodu żydowskiego podjęta przez nazistowski reżim Adolfa Hitlera. Niezwykle okrutny i mający jeden cel w swej determinacji do zmiecenia Żydów z powierzchni ziemi, swoim barbarzyństwem nadał nowego znaczenia słowu Holokaust i skaził zachodnią cywilizację plamą, której nie można usunąć ani zapomnieć. To, czego nie mógł dokonać syjonizm, dokonały prześladowania, zmuszając Żydów, by tysiącami uciekali do Palestyny, a resztę świata, by uświadomili sobie ich roszczenia i starożytne prawa. Holokaust dał narodowi żydowskiemu wolę przetrwania i tożsamość w takim stopniu, w jakim nigdy nie uczyniło tego żadne inne wydarzenie w historii ich diaspory. Dlaczego Pan tak postąpił? To pytanie jest zadawane przez wielu, których życie zostało zniszczone, którzy stracili całe rodziny, i których ciała noszą trwałe ślady cierpienia i tortur. Dozwolenie na zło. Nie będziemy mogli zrozumieć powodów jakiegokolwiek cierpienia, jeśli najpierw nie zrozumiemy, że żyjemy w świecie przeklętym za sprawą grzechu, w świecie, w którym istnieje dozwolenie na zło. Naród żydowski był nienawidzony za to, czym był, i prześladowany za to, czym był. Od tego czasu, gdy w Edenie była dana obietnica o nasieniu wybranym do błogosławienia ludzkości, pierwsza Mojżeszowa rozdział 3 wersety 14 i 15, szatan, wielki przeciwnik Boga i człowieka, postanowił je zniszczyć. Usiłował tego dokonać w Egipcie i w Cesarstwie Rzymskim, jak również przez całe długie wieki ich diaspory. Gdziekolwiek mógł, pobudzał nienawiść do Żyda. Obserwowanie dalszego postępu tej obietnicy w czasie pierwszych lat obecnego wieku, zmierzającego do ponownego osiedlenia Izraela, niewątpliwie popchnęło go do jeszcze większej furii w wysiłkach pozbycia się tego wybranego nasienia. Pismo Święte często mówi o Bogu jako o czyniącym coś, na co On jedynie dozwala. Jego dozwolenie w żadnym razie nie jest moralną zgodą, chociaż wielu nie dostrzeże tej różnicy, Nie będzie też tego można wyjaśnić tym, którzy nie mają wiary, by zrozumieć, że Bóg w polu widzenia ma wyższy cel. Psalm 50, wersety od 16 do 21. Izrael przewodem błogosławieństw. Jak wskazaliśmy w angielskim sztandarze biblijnym w numerze 714, Izrael odżył i ponownie stał się niezależnym narodem. Nie tylko to, ale i to, że dawno obiecany czas prawdziwego wyniesienia Izraela, jako przewodu mesjańskich błogosławieństw dla ludzkości, jest niedaleki. Cóż z tego, że nastąpi jeszcze jeden wielki wstrząs ucisku w miarę jak zanika ten stary świat, a zaczyna się rodzić nowy porządek. Cóż z tego, że Pismo Święte mówi nam, że Izrael ma jeszcze przejść przez czas utrapienia Jakubowego. Jeremiasza rozdział 30 werset 7. W związku z wielkim czasem ucisku, jaki od 1914 roku ciąży nad światem. Żadna z tych rzeczy nie powstrzyma ludu pańskiego od radowania się nowymi niebiosami i nową ziemią, które jak oznajmia Bóg ma on właśnie stworzyć. Weselcie się, a radujcie się na wieki wieków z tego, co ja stworzę. Izajasza rozdział 65 wersety 17 i 18, rozdział 66 werset 22. Światło lampy prawdy padające na prorocze strony pokazuje nam, że szybko przybliża się czas, kiedy ten, który ma do tego prawo, ujmie swą wielką władzę i panowanie. Ezechiela rozdział 21 werset 27. Żydzi mają pozostać Żydami. Z puszczy dochodzi głos, a wszyscy Żydzi go słyszą. Nie wzywa on ich, aby się stali chrześcijanami, lecz raczej, aby pozostali wierni ideałom postawionym przed nimi przez Boga ich przymierza, tak jak jest to przedstawione w zakonie i prorokach. Jak zauważyliśmy, pierwsze dźwięki tego głosu najpierw były słyszane w ruchach syjonistycznych. Jak dużo wydarzyło się od tamtego czasu? 20 lat po pierwszym kongresie syjonistycznym w 1897 roku nastąpiło odebranie Jerozolimy Turkom. Niewiele ponad 30 lat później, w 1948 roku, Izrael stał się wolnym państwem. W niecałe 20 lat później, w 1967 roku, Izrael ostatecznie zdobył kontrolę nad świętym miastem. Z punktu widzenia wieków diaspory ponowne zgromadzenie i odbudowanie Izraela w ostatnich latach jest szybkie. 2. Nasienia Abrahamowe. Abraham, ojciec wierzących, nie rozumiał, że jego nasienie miało składać się z dwóch rodzajów, niebieskiego i ziemskiego. Bóg wspomniał o tym, gdy powiedział do Abrahama, pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 15 do 18. Rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim, kursywa nasza. Mowa tutaj o dwóch Izraelach. Obietnice duchowe należały do klasy niebiańskiej Syjonu, a ziemskie do Izraela cielesnego Jakuba. Ostatecznie wszyscy ludzie, błogosławieni pod panowaniem Mesjasza, staną się Izraelitami, z nasienia Abrahamowego w najszerszym znaczeniu. Galatów rozdział 3 wersety od 6 do 9. Wniosek. Jakbyśmy tego nie wyjaśniali, stajemy przed faktem, że naród żydowski, wyśmiewany, rozproszony i niemal wyniszczony, jest dzisiaj prawdziwą jednostką narodową. Wszyscy mogą przeczytać w jego słowie, że zostało to zapowiedziane przez Boga Izraela. Przez całe jego 7 czasów, jego dwójnasób Bóg Izraela prowadził go do ziemi obiecanej. Miejmy nasz wzrok skierowany na Izraela. opublikowane w polskim sztandarze biblijnym z 1996 roku, na stronach od 74 do 79, angielskim sztandarze biblijnym z 1995 roku, na stronie 73.